Polacy chcą dobrej zmiany, nie dobrej rewolucji, mówi prezydent Andrzej Duda w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną.
W pierwszym wywiadzie po przedstawieniu projektów ustaw o KRS-ie oraz Sądzie Najwyższym prezydent zaznacza, że przedstawił propozycje głębokich zmian, jednak w niektórych punktach jest mniej radykalny niż autorzy ustaw, które zawetował.
Prezydent akcentuje też, że nie ma zamiaru blokować reform, a w programie PiS-u nie ma punktu o wygaszeniu całego Sądu Najwyższego i wyborze wszystkich 15 członków KRS głosami samego PiS-u.
Zapewnia, że nie zapomina, skąd się wywodzi, ale chce zmian, które okażą się trwałe i będą przyjęte.
Politolog dr Jacek Sokołowski wskazuje, że w obozie dobrej zmiany rysuje się rozdźwięk pomiędzy grupą polityków, którą można nazwać radykalną, oraz grupą, którą można określić mianem modernizatorów.
Zaznacza, że ten wywiad można potraktować jako swoisty manifest tej drugiej grupy.
I przesłanie jest tutaj jasne. Obóz modernizatorów nie deklaruje jakichś zasadniczo innych celów niż cały obóz dobrej zmiany miał od początku, czyli pewnej przebudowy instytucjonalnej Polski. Natomiast różni się zasadniczo co do metod tej przebudowy, co do celów, powiedzmy, szczegółowych. To jeszcze nie jest rozłam, natomiast to jest jakby taka już wyraźnie sformułowana różnica zdań. Widzimy, na czym ta różnica zdań w łonie obozu dobrej zmiany polega. No i teraz przed Jarosławem Kaczyńskim, bo to on tak naprawdę jest przywódcą tego obozu, są dwie drogi. Albo uda mu się pod jednym dachem radykałów i modernizatorów jeszcze utrzymać, to znaczy doprowadzić do tego, że obie strony będą w stanie znaleźć jakiś wspólny mianownik, albo też nie uda mu się tego zrobić, wówczas rzeczywiście perspektywa rozłamu stanie się realna.
Doktor Jacek Sokołowski ocenia, że prezes PiS-u Jarosław Kaczyński będzie dążył do tego, by nie dopuścić do pęknięcia w obozie dobrej zmiany i przyjęcia ustaw reformujących sądownictwo mniej więcej w takiej formie, jaką nadał im prezydent.
A przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda swoje propozycje ustaw dotyczących KRS-u i Sądu Najwyższego zaprezentował w poniedziałek. Wczoraj trafiły do Sejmu.
Senatorowie wysłuchali dziś informacji o stanie realizacji programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku.
Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Schmidt przypomniał w swoim wystąpieniu, że poprzedni rząd przeznaczył na realizację tego programu 107 miliardów złotych.
Zaznaczył, że po analizie okazało się, że na realizację projektów zapisanych w tym programie potrzeba dwukrotnie większych funduszy.
W związku z tym, jak wskazywał wiceszef resortu infrastruktury, ministerstwo ustaliło zadania priorytetowe, których realizacja przyniesie maksymalne efekty.
Ustalono, że obecna sieć dróg krajowych wymaga w pierwszej kolejności dokończenia budowy już istniejących ciągów autostradowych, połączeń transgranicznych, odciążenia ośrodków aglomeracyjnych oraz rozpoczęcia intensywnych działań dotyczących budowy dróg szybkiego ruchu na terenie Polski Wschodniej. Szczególnie ten aspekt był niezmiernie istotny. Przygotowaliśmy program, którego celem jest realizacja wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest budowa drogi szybkiego ruchu Via Carpatia. Tego projektu, który ma się stać jednym z głównych narzędzi likwidacji wykluczenia komunikacyjnego Polski Wschodniej. Jak również drogi Via Baltica, która te same problemy będzie rozwiązywała w Polsce północno-wschodniej.
W czerwcu rząd zdecydował o zwiększeniu limitu finansowego dla programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 ze 107 miliardów złotych do 135.
Na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się dziś gala finałowa 12. edycji konkursu Lodołamacze 2017.
Jego laureatami są firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To pracodawcy, których przedsiębiorstwa dają szansę niepełnosprawnym pracownikom na pracę i rozwój.
Uroczystość rozpocznie się o 15.00 przemówieniem małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy, która objęła honorowy patronat nad wydarzeniem.
Oprócz galowego wręczenia statuetek w wielu kategoriach, jak na przykład zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy czy przyjazna przestrzeń, odbędą się także występy osób znanych, a zarazem niepełnosprawnych.
O powodach organizacji konkursu Lodołamacze mówi rzecznik inicjatora wydarzenia, czyli Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Anna Węgrzynowicz.
pracodawcy nie chcieli zatrudniać osób z niepełnosprawnością, a ci, którzy zatrudniali, chcieliśmy ich właśnie pokazać, tych pracodawców, że to robią, żeby pokazali, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest trendy, a żeby pokazać, że to nie jest straszne, jak niektórzy sobie myślą, że osoby z niepełnosprawnością będą generowały jakieś dodatkowe koszty, nie będą przychodziły do pracy, tylko chcieliśmy pokazywać takie dobre wzorce właśnie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i zachęcać innych pracodawców właśnie, żeby zatrudniali te osoby.
Konkurs organizowany jest od 12 lat i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 435 pracodawców z całej Polski.
Wyższy Sąd Administracyjny w Hamburgu utrzymał w mocy wyrok, który odrzucał skargę polskich portów w sprawie Nord Stream 1.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście domaga się wkopania gazociągu w dno Morza Bałtyckiego tak, by nie utrudniał on rozwoju polskich portów.
W grudniu 2015 roku niemiecki sąd odrzucił już skargę w tej sprawie. Sąd wyższej instancji utrzymał w mocy orzeczenie uznające, iż zarządowi portu nie przysługuje skarga na zezwolenie dotyczące ułożenia gazociągu Nord Stream 1 na dnie Bałtyku.
Od decyzji Wyższego Sądu Administracyjnego nie przysługuje kasacja, a jedynie możliwość wniesienia zażalenia.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście czeka teraz na uzasadnienie wyroku. Po zapoznaniu się nim spółka zdecyduje, czy podejmie dalsze kroki prawne.
Europoseł Zbigniew Kuźmiuk ma nadzieję, że ta sytuacja zmobilizuje nas do walki z budową drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2.
Tu na szczęście szanse zablokowania tej inwestycji są daleko większe. Natomiast jeżeli chodzi o Nord Stream 1, niestety to jest pokłosie polityki rządu Donalda Tuska. Przypomnę, że w sprawie dostępu do Świnoujścia Donald Tusk był uprzejmy twierdzić, że jeżeli to będzie przeszkadzało rozwojowi zespołu portów Szczecin-Świnoujście, to ta rura zostanie zakopana na dnie Bałtyku. Teraz nawet już nikt nie wspomina o tym, że takie zobowiązanie padło. Wiadomo, że nie jest to możliwe i niestety taką mamy rzeczywistość.
Obecnie do Świnoujścia mogą wpływać statki o maksymalnym zanurzeniu do 13,5 metra.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście planuje zinwestować w świnoujskim porcie m.in. terminal kontenerowy oraz terminal ładunków masowych, przy których mogłyby sumować statki o maksymalnym zanurzeniu 15 metrów.
Jednostki o takim maksymalnym zanurzeniu mogą przedostać się na Bałtyk przez cieśniny duńskie.
Dziś zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane.
Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie do 19 na zachodzie, w rejonach podgórskich lokalnie dziś 15 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju chwilami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.
A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1022 hektopaskale i powoli będzie rosnąć.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.